Z jednej strony generał Francisco Franco pokonał Stalina, obronił kraj przed niszczącą siłą rewolucji komunistycznej, czy nie przystąpił do II wojny światowej po stronie Hitlera. Z drugiej strony pod jego rządami można naliczyć dziesiątki tysięcy ofiar egzekucji. W połowie lutego 1936 roku Półwysep Iberyjski dotknęła tragedia, większa od inwazji wojsk Napoleona i nawet większa od paręsetletniego panowania Arabów. Wybory wygrał Front Ludowy. Tragedia tym większa, że parlament opanowany został przez rozentuzjazmowanych socjalistów, zagorzałych anarchistów i wojujących komunistów. Hiszpańskie dusze były zagrożone. Otwarto puszkę Pandory. Nastąpiły akty drastycznej przemocy. Płonęły kościoły. Księża przepadali bez wieści. Torturowano zakonnice. Komitety robotnicze przejmowały fabryki. Przeciwników politycznych uprowadzono. Zastrzelono nawet przywódcę opozycji. W takiej sytuacji raczej powinna była zareagować policja, ale służby porządkowe zostały opanowane przez lewicowych polityków i zamiast powstrzymywać akty przemocy, sami stali się ich aktywnymi uczestnikami. Z chaosu ewidentnie miała wyłonić się totalitarna dyktatura na modłę sowiecką, chociaż zdaniem historyków hiszpańscy radykałowie byli jeszcze gorsi od swoich sowieckich odpowiedników. Zdawało się, że nic nie powstrzyma potoku rozlewanej krwi, ale do gry wkroczył generał Francisco Franco, który wraz z innymi oficerami chciał zawrócić kraj z drogi do zatracenia i przywrócić porządek, jakieś względne bezpieczeństwo. 5 miesięcy później, w połowie lipca 1936 roku, w hiszpańskim Maroku wybuchło powstanie kierowane przez uzbrojonych oficerów, które następnie dotarło do kontynentalnej Hiszpanii. Franco apelował do żołnierzy, by przystąpili do obrony ojczyzny, że należy położyć kres tyranii. Każdy przekonany co do pokoju i miłości między Hiszpanami, każdy wierzący w wolność i braterstwo powinien stawić się do obrony ojczyzny. Takim sposobem rozpoczyna się najbardziej zakłamany konflikt świata – hiszpańska wojna domowa. Propagandowo była to wojna dobra ze złem. Komuniści byli ci dobrzy, a tymi złymi byli oficerowie. Generała Franco przedstawiano jako okrutnego drugiego Hitlera. Tak naprawdę walczyli ze sobą mordercy i bohaterowie broniący europejskich wartości. Franco był bohaterem. Jak sam mawiał, tam gdzie ja będę, tam nie będzie komunizmu. Piekłem na ziemi były tereny zajęte przez komunistów. Mordowano księży, przeciwników politycznych. Krzyżowano ludzi na ulicach i torturowano. Noszenie krzyżyka czy medalika groziło śmiercią. Noszenie krawatu czy marynarki groziło więzieniem. Z całego Czerwonego Frontu na czoło bestialskich poczynań wysunęli się komuniści, którzy nie tylko bestialsko rozprawiali się z przeciwnikami, ale i ze swoimi własnymi ludźmi. Masowo popowstawały obozy koncentracyjne i powtarzano, że lepiej zabić 100 niewinnych, niż wypuścić chociażby jednego winnego. A słowa te gorliwie wprowadzano w czyn. Opresja względem ludności połączono z dewastacją gospodarczą. Wycinano w pień chłopów, fabryki przyjęli pracownicy, produkcja stanęła, a w wielu miejscach zdelegalizowano pieniądze i wprowadzono handel wymienny czy specjalne talony. Pojawiły się gigantyczne kolejki po chleb, zapanowała powszechna nędza, no i wybuchły epidemie, a ludzie padali jak muchy. Tam, gdzie tereny wyzwalał Franco, pojawiała się błyskawicznie pomoc humanitarna. Tylko że Franco, czyli nacjonaliści, nie tylko nieśli ze sobą dobre słowo i pomoc humanitarną, przynieśli ze sobą również polowanie na czerwonych. Wycinali w pień tych, którzy im pomagali. Zatem i jedni, i drudzy mieli krew na rękach, ale czerwoni mieli o wiele więcej dusz na sumieniu. Komuniści zamordowali ponad 70 tysięcy ludzi, no i zagłodzili na śmierć ponad 100 tysięcy. Nacjonaliści zamordowali ponad 30 tysięcy. A po wojnie w licznych procesach zbrodniarzy wojennych kolejnych ponad 20 tysięcy. Komuniści hiszpańscy dali się całkowicie zdominować Moskwie, do tego stopnia, że w ich biurach wisiały portrety Lenina i Stalina. Generał Franco, choć współpracował z Niemcami czy Włochami, nigdy nie dał się zdominować. Nie dawał się przekonać, że sposobem na skuteczny konflikt jest wojna błyskawiczna. Powtarzał, że chce oszczędzać ludności jak największej ilości tragedii i zachować jak jak największe bogactwo swojego kraju. Założył sobie taktykę walki na wyczerpanie. Ta przyniosła pełny sukces. Dbał o to, by jego wojska ponosiły jak najmniejsze straty. Oszczędzał ludność cywilną i ich cierpień. A w końcu Hiszpania doczekała się pełnego wyzwolenia i przepędzenia czerwonej zarazy z powrotem do Moskwy. Wojska generała Franco wjechały do Madrytu z końcem marca 1939 roku. O sile hiszpańskiego przywódcy świadczy fakt, że nie dał się zwieść w czasie II wojny światowej. Rzecz jasna, zarówno Niemcy, jak i Włosi naciskali go, by się dołączył do wysiłku wojennego, ale ten nie dawał za wygraną. Uprawiał bardzo rozważną i realną politykę i nie pozwolił Hiszpanii dać się wciągnąć do globalnego konfliktu. Adolf Hitler był święcie przekonany, że Francisco Franco ma wobec niego olbrzymi dług wdzięczności w zamian za pomoc przez niego udzieloną w jego wojnie domowej. Wobec silnej presji dyplomatów III Rzeszy zawsze odpowiadał uprzejmie, ale stanowczo odmawiając. Najczęściej obierał taktykę zwodzenia swoich rozmówców, a w swoich wywodach na ogół kluczył i manewrował bez końca. Nieustępliwy Hitler jednak nie dawał za wygraną. Postanowił osobiście spotkać się z hiszpańskim generałem. Doszło do spotkania między obu panami pod koniec października 1940 roku, przy czym Franco już zaczął swoją grę na długo, zanim do spotkania doszło, ponieważ nastąpił pewien incydent. Franco naumyślnie spóźnił się na spotkanie i zmusił tym samym Hitlera do czekania na niego na peronie, i to ponad godzinę. Taktykę tę znał doskonale sam Hitler, wielokrotnie sam ją stosował, co tym bardziej wyprowadziło niemieckiego przywódcę z równowagi. W czasie spotkania z ogromną trudnością przychodziło mu tłumić w sobie złość, kiedy wymieniał hiszpańskiemu przywódcy wszelkie korzyści z przystąpienia do wojny. Franco uprzejmie kiwał głową w trakcie spotkania, zapewniał niemieckiego przywódcę o swojej dozgonnej wdzięczności i sympatii dla III Rzeszy, ale na końcu i tak odmawiał. Po szczycie Hitler oszalał ze wściekłości. Krzyczał, że z nim się nie da rozmawiać i że woli wyrwać sobie cztery zęby bez znieczulenia, zamiast drugi raz rozmawiać z tym Franco. Generał z kolei dziwił się, że Hitler publicznie potrafił mieć wręcz odpychający wizerunek, ale już przy prywatnym spotkaniu okazał się być łagodny i uśmiechnięty. Uznał Hitlera za komedianta i więcej nie chciał sobie nim zaprzątać głowy. Po zakończeniu II wojny światowej generał Franco dalej rządził w najlepsze 30 lat. Panował w kraju do końca życia, czyli do roku 1975. Po doświadczeniach z wojny domowej postanowił prowadzić swoje rządy o charakterze liberalnej dyktatury, gdzie panował konserwatywny, katolicki ład społeczny, co nie oznacza, że w kraju było tragicznie. Wprowadzono dużo reform wolnorynkowych i dzięki technokratom udało się wywołać wręcz godny pozazdroszczenia boom gospodarczy, dzięki któremu poziom życia Hiszpanów podskoczył niesamowicie. W ciągu niemal 40 lat jego dyktatorskich rządów rolnicza, biedna Hiszpania przekształciła się w jedną z potęg przemysłowych świata. Po jego śmierci nie było żadnej rewolucji. Świat hiszpańskiej polityki nie napotkał żadnego wstrząsu, a partie polityczne, choć kłócąc się ze sobą, zgodziły się bez problemu, że warto kraj prowadzić na demokratyczne tory. Franco, choć sympatyzował z Mussolinim czy z Hitlerem, to nie podzielał ideologii rasistowskiej Hitlera. Chociaż Hiszpania nie przystąpiła do II wojny światowej, to jednak wysłała ochotnicze oddziały wojskowe na front wschodni do walk ze Związkiem Sowieckim. Hiszpania pod jego rządami była zaangażowana w ratowanie Żydów z rąk Niemców. Kraj masowo nadawał im obywatelstwo hiszpańskie. Dzięki temu Franco uratował ponad 46 tysięcy Żydów. Jego radykalne reformy z lat 50. XX wieku przyczyniły się do tego, że na światowy rynek wkroczyła Hiszpania w roli tygrysa gospodarczego, jako drugie najszybciej rozwijające się państwo świata, jako 12. światowa potęga gospodarcza. W tym czasie też wprowadza szereg praw zezwalających na większą swobodę osobistą, przy czym zgodną z nauką Kościoła, z kategorycznym zakazem patrzenia w lewo. Generał Francisco Franco miał zatrważająco nudne życie domatora, gdzie uwielbiał polować, wędkować, malować kiepskie obrazy i pisać marne powieści, no i też zajadać się gęsią wątróbką. Pozbawiony nałogów, choć oglądał telewizję i był kibicem Realu Madryt, rozpoczynał dzień o 6 rano od mszy świętej. Wielki wódz miał śmieszne wąsy, piskliwy głos, całe 164 cm wzrostu i dorobił się sporego brzuszka. Z usposobienia był niepozornym prowincjonalnym urzędnikiem państwowym, a jednak był jednym z największych mężów stanu swojej epoki. Potrafił natychmiast rozpoznać aktualną atmosferę polityczną i trafnie podejmował najkorzystniejsze decyzje. W muzyce mawia się, że geniuszami są ci ze słuchem absolutnym. W polityce z kolei o skutecznym polityku decyduje siła charakteru i niezawodna intuicja. Generał Francisco Franco miał właśnie taką intuicję. To tyle na ten temat. Prosto z mostu pozdrawiam.